Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. Jak to wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, a zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał, był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go: co to ma znaczyć? Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Oto, kochani bracia i siostry, wysłuchaliśmy jednego z najbardziej chyba znanych fragmentów Ewangelii. Przypowieść o synu marnotrawnym, jak mówimy, albo o miłosiernym ojcu. Tekst ten zawiera tak bogate treści, że na podstawie każdego ze zdań można wypowiedzieć odrębne kazanie. Pozwólcie jednak, że skupimy się tylko na jednej kwestii, na kwestii przebaczenia. Bez wątpienia pozytywnym przykładem jest tutaj postawa ojca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Chrystus mówi w tej przypowieści o miłosierdziu Boga i właśnie ono ma być wzorem naszych zachowań. Spróbujmy zatem przyjrzeć się postawie ojca. Gdy wracający do domu marnotrawny syn był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego i rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ten fragment przypowieści jest najbardziej zaskakujący. Ujrzał syna, gdy był jeszcze daleko. Dostrzegł go tak wcześnie, bo prawdopodobnie musiał wypytywać i wypatrywać ukochanego dziecka. Już w tych słowach widać ogromną ojcowską miłość. Wzruszył się głęboko i wybiegł naprzeciw niego. W środowisku żydowskim było to nader dziwne zachowanie. Zwyczaj zabraniał starcowi biegać. Ale do głosu doszły ojcowskie uczucia, przebaczenie z miłości, bezwarunkowe. I oto ojciec mówi: będziemy ucztować i bawić się. ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto obraz Boga, który nie zapamiętuje się w gniewie, ale okazuje miłosierdzie. Nigdy nie dziwiło mnie to, że młodszy syn poszedł w świat. Nie dziwiło to, że przepuścił majątek. Nie dziwiło i to, że w końcu wziął się za robotę. Nawet to, że miał ochotę podjadać świnią. Nie zdziwiło mnie wreszcie, że zdecydował się wrócić. Nie mogłem tylko zrozumieć ojca. Ujrzał go, wzruszył się, wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Dlaczego rozumiem syna, a nie mogłem pojąć ojca? Bo postawa syna jest nam wszystkim bliższa. Bo po prostu lubimy już od czasów Adama i Ewy chodzić własnymi drogami. A jednak nie potrafimy być mądrzy cudzym doświadczeniem i któregoś dnia, jak marnotrawny syn, większość z nas wybiera się w świat, by chodzić własnymi ścieżkami, także ścieżkami zła. A czasem w takich sytuacjach powrót do domu ojca wydaje nam się często niemożliwy. Wrócić do Boga, mając tyle na sumieniu, zmarnowany czas i siły, czasem zniszczone życie rodzinne, zmarnowane możliwości i talenty, popełnione wstrętne i ohydne czyny, popełnione grzechy, a może czasem nawet i zbrodnie. A przede wszystkim zaparwszy się dobra i samego siebie, czy mogę wrócić? Nie jeden człowiek stawiał sobie to pytanie. Może i ty. A może jest to pytanie, które właśnie teraz, w tym Wielkim Poście, jest twoim strasznym problemem? Odpowiedzi szukajmy jednak nie w ludzkich słowach, ale w Słowie Bożym. Powtórzę, co przed chwilą czytał pan Jacek. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Dlatego w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Zatem czy mogę wrócić do Boga, do dobra, do samego siebie? Możesz, zawsze możesz. Bo to nie ty jesteś skazany na przełamywanie lodów. To Bóg na ciebie wciąż czeka i wychodzi naprzeciw. On jednak może zrobić w swoim kierunku 1000 kroków. Jednak ten jeden w jego kierunku ty musisz zrobić sam. To właśnie ten ojciec z Jezusowej przypowieści, którego postawy jako dziecko nie mogłem zrozumieć. Choć czułem, że Pan Jezus wymyślił najlepsze zakończenie tej historii. Moi drodzy, trwamy w Wielkim Poście, w czasie, w którym kontemplujemy Jezusa cierpiącego, Jezusa biczowanego, Jezusa dźwigającego krzyż, Jezusa w męczarniach konającego. Jezus dobrowolnie wyszedł naprzeciw tej męce, byśmy my mogli z największego upodlenia wrócić, byśmy nie musieli dzielić koryta ze świniami, by każdy z nas mógł usłyszeć te słowa: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Możesz wrócić. Zawsze możesz wrócić. Jezus wiedział, co opowiada o Bogu, o swoim i naszym Ojcu, o kochającym Ojcu. Ale w przypowieści zawarta jest też kwestia braku przebaczenia. I niewątpliwym przykładem braku przebaczenia jest postawa starszego brata. Przebaczenie ojca względem młodszego syna wydaje mu się głęboko krzywdzące i niesprawiedliwe. Uwidacznia więc swoją zazdrość, ojcowską miłość. Ale tak naprawdę nie chodzi mu ani o koźle, ani o sprawiedliwość. Bo zauważmy, że cały pozostały majątek ojciec ma zamiar właśnie jemu przeznaczyć. Starszy brat po prostu nie potrafił w swoim sercu przebaczyć, uradować się nawróceniem grzesznika. On po prostu nie rozumie miłosierdzia. I my też bardzo często jesteśmy właśnie jak ten starszy brat. Doznawszy krzywdy, nie potrafimy przebaczyć. Nie rozumiemy miłosierdzia Bożego, które jest okazywane w naszym mniemaniu wielkim grzesznikom, zwłaszcza gdy osobiście byliśmy dotknięci ich wcześniejszą niegodziwością. Rozumujemy jak brat z przypowieści. Sprawiedliwość wyklucza możliwość przebaczenia. Dzisiejsza Ewangelia jednak pokazuje, że u Boga miłosierdzie jest ponad ludzką sprawiedliwością. Swego czasu polska telewizja wyemitowała film pod tytułem W imię sprawiedliwości. John od 6 lat przebywa w celi śmierci. Został skazany za zabójstwo 17-letniej dziewczyny. Rodzice ofiary nie ustają w walce o wykonanie kary dla mordercy. Sąd Najwyższy odrzuca apelację o wstrzymanie wyroku. Tymczasem nieoczekiwanie skazaniec prosi małżonków, by wzięli na wychowanie jego nieletnią córkę, która wkrótce zostanie sierotą. Jej matka umarła kilka lat temu. Teraz wychowuje ją babcia, która jest ciężko chora na serce. Dziewczynka nie ma innych krewnych. Matka zamordowanej zdecydowanie odmawia. W rozmowie z nią skazaniec wypowiada znamienne słowa. Aby wziąć na wychowanie moją córkę, musiałabyś mi najpierw przebaczyć. Kiedy wykonywany jest wyrok, matka ofiary patrzy przez specjalną szybę na ostatnie chwile człowieka, który zrujnował jej życie. Jego usta wypowiadają bezgłośnie prośbę – przebacz mi. A kobieta w taki sam sposób odpowiada – przebaczam. Po egzekucji na korytarzu podchodzi i kładzie płaczącej dziewczynce rękę na ramieniu. Jest gotowa na ten heroiczny gest. Podejmie się wychowania córki człowieka, który zamordował jej dziecko. Ów gest, zresztą właściwie cały ten film, wypowiedział wielką prawdę. Przebaczenie jest początkiem wszelkiego dobra. Przebaczenie jest początkiem wszelkiego dobra, choć niekiedy wydaje się niemożliwe i niesprawiedliwe, tak jak wydawało się starszemu bratu z dzisiejszej przypowieści. Jesteśmy jednak wszyscy powołani, aby z pomocą łaski naśladować to Boże miłosierdzie. Nie bójmy się zatem wrócić do Ojca. Nie wstydźmy się wracać do Niego po każdym upadku. I sami wybaczajmy wszystkim, którzy wobec nas kiedykolwiek zawinili. Amen.